Cześć, jestem Tomek i zajmuję się DevOpsem. To jest podcast Rozchmurzony, w którym poruszam tematy wokoło technologii z tego obszaru oraz omawiam też skuteczne sposoby na rozwój siebie i swojej kariery. To miejsce, gdzie uzupełnisz wiedzę i znajdziesz inspirację do działania. Bo najważniejsze, aby zawsze iść do przodu. Cześć, tu Tomek i dzisiaj moim gościem jest Piotr Jabłoński. Piotr jest architektem rozwiązań w pewnym startupie, który już startupem nie jest, ale Piotr za chwilę nam o tym opowie. Jest architektem rozwiązań w firmie, jak dobrze wymawiam, IsoValent. Cześć Piotrze, witaj w moim podcaście. I czy to prawda, że jesteś w startupie, który już startupem nie jest? Powiedz, czym się zajmujesz?
Cześć Tomku, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich. Tak, pracuję w firmie IsoValent, która to firma właśnie 12 kwietnia oficjalnie została przejęta przez firmę Cisco. Zajmuję się rozwiązaniami cloud native, przewadzę w świecie Kubernetesa. Są to rozwiązania, które ta firma oferuje, czyli właśnie oferuje CNI, które nazywa się Cilium, oraz parę innych projektów i rozwiązań właśnie w obszarze też klastrowania, w obszarze bezpieczeństwa.
I z Piotrem mamy też jedną wspólną rzecz, mianowicie nasz background, mój mniej, ale nasz background jest związany w pewnym stopniu z siecią. Piotrek dużo pracował właśnie, to ciekawe, u niego zatoczyło koło się, jeśli chodzi o karierę, bo pracował w Cisco, w międzyczasie w różnych innych firmach, przeszedł do IsoValent i znowu pracuje w Cisco, ale generalnie to, z czym ja kojarzę IsoValent i być może inni nasi słuchacze, albo i nie, to, że ma właśnie CNI o nazwie Cilium, CNI, o którym będziemy w tym odcinku dużo rozmawiać, bo naprawdę wnosi fantastyczne rzeczy do tego ekosystemu Kubernetesa. To się zgadza? To jest największym chyba produktem, czy projektem bardziej, bo to też open source'owe rozwiązanie.
Tak, zgadza się. Troszeczkę open source'a miałem, z open source'em miałem styczność wcześniej, ale to jest prawdziwe wejście w open source'a teraz właśnie wraz z dołączeniem do firmy IsoValent rok temu. No i faktycznie ten projekt jest drugim najbardziej popularnym open source'owym projektem zaraz po Kubernetesie. Jak sprawdzisz ilość pobrań na stronie, to jest drugi najbardziej popularnym projektem. No i też już jest graduated, ma status graduated.
I to jest chyba tajna przyczyna, dla której Cisco stwierdziło, że to jest łakomy kąsek i przejęło ten wasz start.
No tutaj jest parę aspektów. Przyjmuje się firmę również dla know-how, dla zespołu. Firma IsoValent ma w swoich szeregach wielu twórców eBPF-a i wielu twórców właśnie tych standardów sieci bezpieczeństwa dla Kubernetesa. I to powoduje, że można, przejmując taki zespół, można przyspieszyć rozwój swojego rozwiązania i produktu. Teraz Cisco właśnie ogłosiło, że planuje wypuścić na rynek, za jakiś czas oczywiście, rozproszony firewall z elementami AI, który będzie taki self-steering, taki troszeczkę właśnie na sterydach, który będzie potrafił dopasować się do tego, co w środowisku jest potrzebne.
Jasne, jasne. Za chwilę przejdziemy do tych szczegółów dotyczących eBPF-a i Cilium i tych rzeczy, które to robi. Ale Piotrek, ty miałeś okazję być na ostatnim KubeConie, dobrze kojarzę? Właśnie, na KubeConie, na który ja nie dotarłem, bo miałem inne zajęcia, ale masz pewne obserwacje chyba z tego KubeCona. Co tam się najbardziej dla ciebie wybiło, że tak powiem?
No muszę powiedzieć, że pierwszy raz byłem na KubeConie, wcześniej już miałem okazję być, ale nie pojechałem. Byłem wirtualnie, ale to tak się mniej liczy. Takie prawdziwe wrażenie można doznać, będąc tam bezpośrednio. największy klub dotychczasowy spośród wszystkich, 12 tysięcy osób. No i czuło się tą energię i też słyszałem, nie chcę, to może nieoficjalnie, ale chyba z połowa osób była first time joinerami, czyli pierwszy raz właśnie też na konferencji. Bardzo dużo wystawców, dużo świetnych sesji, ciekawych, pełne sale, długo w kolejkach trzeba było stać, ale też takie obserwacje technologiczne, bo miałem dyżur na swoim tak zwanym bufie, czyli stanowisku, gdzie IceEvent prezentował różne informacje. Miałem okazję rozmawiania z wieloma osobami i no i widać, że rozwój Kubernetesa, mimo że ma już 10 lat, jest wciąż na tym początkowym etapie w wielu aspektach, wymaga edukacji przede wszystkim. Ludzie wdrażają nawet Kubernetesa dopiero u siebie, więc pierwsza obserwacja to tak właśnie, że Kubernetes jest cały czas na, można powiedzieć, na fali wzrostowej. Druga obserwacja, że właśnie te elementy różnych rozwiązań dla Kubernetesa też no, bardzo ładnie dojrzewają wraz z rynkiem i tutaj możemy też to pociągnąć dalej, no ale właśnie też duża energia i chyba największa zaleta, mimo że sesje są nagrywane i można by na dobrą sprawę obejrzeć wszystko w internecie, to bycie tam ma ten walor, że właśnie porozmawianie z ludźmi jest chyba tą największą wartością.
To muszę ci przyznać, Piotrze, że no właśnie, zaskoczyłeś mnie tym, bo ostatnio właśnie wyszła wersja, bodajże przedwczoraj, nagrywamy ten odcinek w kwietniu, i wyszła wersja 1.30 Kubernetesa, to już całkiem sporo. No i ja mam wrażenie, że my jesteśmy już z takiej stagnacji trochę tego Kubernetesa, a ty mówisz, że tam było, aż połowa była ludzi, którzy pierwszy raz dołączyła. To jednocześnie dobrze, to ja się cieszę, bo wydawało mi się, że to wszystko zaczyna się robić nudne, takie monotonne, ale to dobra wiadomość. Ja tylko z kolei słyszałem gdzieś tam z opinii ludzi, którzy też byli, że co na drugiej prezentacji był AI, czy to się zgadza?
To prawda, AI był takim motywem przewodnim, zwłaszcza na keynote, na sesji plenarnej. I można by powiedzieć, jest to nakręcany hype i tak dalej, ale z drugiej strony muszę ci powiedzieć, że no my jako IceEvent, czy też no tu wspieramy klientów, którzy komercyjnie wykorzystują Cilium, oferujemy wsparcie techniczne i mamy klientów, którzy wykorzystują Cilium jako podkład stabilnej sieci dla obliczeń rozproszonych machine learning i AI. I nie mogę tutaj zdradzić firm, ale to są naprawdę potężne klastry, 6 tysięcy na przykład węzłów, czyli to w tysiące idzie węzłów. No i dlaczego wybierają firm? Dlatego, że jest stabilnie. A dlaczego ma być stabilnie? Dlatego, że przerwanie procesu obliczania wiąże się z bardzo dużymi kosztami, które oznaczają, że trzeba proces budowania modelu zacząć od nowa, czy obliczeń. I to jest bardzo kosztowne, czasochłonne. I dlatego stawia się na no, takie sprawdzone rozwiązania. A co do, jeszcze taki komentarz co do Kubernetesa, to myślę, że musimy się uzbroić troszeczkę też w cierpliwość i taką podejście, że według nas to jest stagnacja może być, ale według osób, które dopiero wdrażają Kubernetesa, to jest bardzo dynamiczne środowisko. Ja na przykład pamiętam, że no, odszedłem z Cisco 12 lat temu i zajmowałem się wtedy takimi protokołami właśnie typowo sieciowymi, nawet segment routing, BGP i tak dalej. I mi się wydawało, że tam już wiele rzeczy jest właśnie ustabilizowanych. Natomiast widzę na social media, jak osoby, które wchodzą w ten dział dopiero, na nowo odkrywają te elementy, które już tam dawno odkryłem i myślę sobie, dla kogoś, kto dopiero wchodzi w ten dział, jest to znowu coś, co warto poznać, co warto odkryć i można na nowo wdrożyć. Poza tym Kubernetes i te projekty pączkują i rozrastają się w każdą stronę, możliwą stronę i naprawdę zaraz trzeba będzie się znowu specjalizować w ramach Kubernetesa, bo każdy z tych projektów rośnie w niewyobrażalnym tempie jednak i dużo tych tematów technicznych jest.
To ciekawe o tym AI-u. Ja mam jeszcze mieszane uczucia co do AI-a, ale bardzo lubię to, co powiedziałeś i jest mi to bliskie, że na przykład takie Cilium, to jest CNI, który dowozi mega krytyczną rzecz, jaką jest stabilna, bezpieczna i efektywna w wielu aspektach sieć. I teraz ostatnio byłem na konferencji For Developers, na której miałem przyjemność wygłosić pewną prezentację, ale w międzyczasie rozmawiałem z kolegami, którzy, niektórzy się pierwszy raz dowiedzieli, że, nie wiem, kojarzysz pewnie, Piotrek, Hreiterów, Jasona i tak dalej. Firma Code2, która wybiła się nie na super AI-owej rzeczy albo niczym jakimś super zaawansowanym, tylko przynajmniej zaczęli, albo ich główny produkt to są sygnatury do maili. Coś, co rozwiązuje realny problem olbrzymich korporacji. I dlatego każdy się, że tak powiem, hajpujemy się z angielskiego na takie super nowości i tak dalej, podczas gdy po prostu są pewne tematy, obszary, które rozwiązują realne problemy, które przynoszą realne korzyści. No i właśnie, przejdźmy teraz, bo to jest super ciekawe, że Cilium jest, ja też polecam tego CNI-a, czyli sterownik tak jakby sieciowy dla Kubernetesa. No właśnie, i teraz porozmawiamy trochę o tym, no bo wspomniałeś, że Isovalent jest firmą, która również ma kontrybutorów takiego mechanizmu eBPF. No właśnie, co ma eBPF wspólnego z tymi sieciami i bezpieczeństwem? Jakbyś przybliżył naszym słuchaczom?
Tak, eBPF w skrócie, to nie jest, nie rozwiązywałbym nawet nazwy tego akronimu, bo to już dawno...
Berkeley jest to, Packet już, Filter, już coś takiego, tak, to faktycznie.
Tak, Extended Berkeley Packet Filter. Obecnie używalność tego jest znacznie szersza i odnosi się po prostu do wgrania programu, który jest podpięty w określone miejsca w kernelu. I mogą być to statyczne miejsca, mogą być to dynamiczne miejsca, to znaczy dynamiczne miejsca możemy postawić różne warunki, tak zwane conditions, które takie if statements, które po prostu wyzwalają program. I zaletą tego jest to, że po pierwsze mamy dużo głębszą możliwość u samego źródła obserwacji tego, co się dzieje, bo pamiętajmy, że nawet jeżeli mamy sidecar, czyli drugi kontener w ramach tego samego poda, to i tak ruch przechodzi przez kernel. To nie ma ścieżki na skróty komunikacji. Zawsze przejdziemy przez kernel. Czyli zawsze w tym kernelu, jak mamy obserwację, to będziemy mogli to zobaczyć. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak jest jakiś atak na przykład, który będzie wykonany, to zanim dotrze do poda czy do tego kontenera danych, które będą miały być na przykład przejęte czy zmanipulowane, to w kernelu to już może być zablokowane, zanim ten sygnał tam dojdzie. Więc tutaj są bezsprzeczne zalety właśnie operowania na tym niskim poziomie w systemie operacyjnym.
I to jest ta przyczyna, dla której Cilium jest naprawdę tym zaawansowanym rozwiązaniem, który operuje również na warstwie siódmej, być może do tego dojdziemy, dla tych, którzy lubią takie elementy. Ale no właśnie, to powiedz mi, Piotrze, bo rozmawialiśmy chwilę o Cisco, które przejęło firma Isovalent. No i Cisco w ogóle zaczęło dawno, dawno temu, gdzie takimi metodami na zabezpieczanie sieci było tworzenie takich VLANów wirtualnych pod sieci i tak dalej. A teraz mówimy w kontekście właśnie kontenerów o czymś takim, co się nazywa mikrosegmentacją. Nie segmentacja pod sieciami, tylko mikrosegmentacją. Czy to prawda, że to jest przyszłość dla Kubernetesa i takich aplikacji uruchamianych w kontenerach?
VLANy moim zdaniem są oddzielnym tematem w stosunku do mikrosegmentacji. W kontenerach czy w Kubernetesie generalnie VLANów nie ma, natomiast jest segmentacja w postaci segmentu warstwy drugiej, czyli podsieci, które są organizowane w ramach jednej komunikacji jakiejś, prawda, prefiksu, z którego są nadawane adresy IP dla podów. Natomiast VLAN w takim znaczeniu segmentacji też występuje jako segmentacja, natomiast VLAN w znaczeniu stricte definicji sieciowej, czyli posiadania nagłówka .1Q czy .1AD, takiego taga, który rozróżnia ruch, no to nie, to tych VLANów w Kubernetesie nie ma. Natomiast VLANy są no, od serwera w głąb sieci już fizycznej. Tam te VLANy występują i one będą. Natomiast masz rację, w ramach Kubernetesa, w ramach tego środowiska segmentacja i mikrosegmentacja to jest coś, co faktycznie funkcjonuje. Mikrosegmentacja w odniesieniu do bardziej może sieci, czyli właśnie jak organizujemy nasze subnety pod sieci, organizujemy adresację. Mikrosegmentacja bardziej w odniesieniu do bezpieczeństwa, czyli jesteśmy w stanie, na przykład nawet w ramach jednej podsieci, załóżmy /24, mamy dwa różne pody z adresacji z tej samej podsieci. One normalnie się mogą ze sobą komunikować bez żadnych przeszkód. Mikrosegmentacja będzie, po wdrożeniu mikrosegmentacji możemy zrobić tak, że nałożymy takie reguły, nawet filtrowania, że one ze sobą nie będą mogły rozmawiać. Więc to jest właśnie taka mikrosegmentacja. Na poziomie abstrakcji sieciowej czy bezpieczeństwa jesteśmy w stanie sami sobie organizować, ktoś z kim macie
i to przynosi te realne korzyści, to właśnie to mikrosegmentacja, nie polegająca na tym, gdzie, w jakiej sieci jesteś, tylko czym jesteś i z kim powinieneś, czyli co, jaki ruch powinien być wpuszczony na podstawie innych warunków niż tylko tych warunków określonych w ramach tych starych standardów legacy, czyli podsieci, w jakiej działa. No i Piotrze, i tutaj jest, rzuca mi się jedno pytanie, które bardzo często spotykam. To pytanie jest takie, czy też problem, który być może Cilium może rozwiązać, a może nie. Mianowicie dla tych, którzy może nie do końca kojarzą, że Kubernetes, Piotr wspomniał, że Kubernetes ma wewnętrzną sieć dla wszystkich podów, dla wszystkich kontenerów tak naprawdę działających w ramach tych podów i one sobie mogą ze sobą rozmawiać albo nie, jeśli sobie ustawimy firewalle, ale to również dla bezpieczników jest taka trochę czarna dziura, no bo te adresy IP nie są widoczne poza klastrem, no i teraz ja spotkałem się bardzo często z zarzutami, no fajnie, że wy sobie tam robicie w tym Kubernetesie, w OpenShift'cie i tak dalej, ale jak my musimy te wasze aplikacje połączyć ze światem, który działa na właśnie na tradycyjnych serwerach, VLANach, to już nie jest tak różowo i tu się zaczynają schody. Jak sobie radzić z taką czarną dziurą, z tym podziałem świata, kontenery działające w czarnej dziurze w odrębnej sieci i ten cały pozostały świat, który będzie jeszcze istniał przez długie, długie lata?
Oj, to jest bardzo nieskomplikowane, ale rozszerzone pytanie, ale bardzo ciekawe jednocześnie, bo potwierdzam też właśnie tą czarną dziurę. Nieraz miałem sytuację jeszcze pracując we wcześniejszych firmach, że rozmawiając z działem bezpieczeństwa czy sieciowymi, jak wygląda was środowisko kontenerowe? No są chłopaki, robią tam środowisko wirtualne jeszcze na załóżmy na vSphere, stawiają sobie maszyny wirtualne, coś tam kontenery mają. Czy macie widoczność? No nie mamy. Więc mają widoczność, zazwyczaj działy sieciowe bezpieczeństwa mają widoczność do jakiegoś tam momentu, a tak naprawdę tymi sieciami bezpieczeństwem zajmuje się bardziej po stronie Kubernetesa dział DevOpsowy albo DevSecOpsowy. No i to jest na pewno problem, ale to jest, tutaj możemy pójść właśnie w tą stronę dalej tego tematu. Natomiast jeszcze nawiążę do tego drugiej części pytania o tej czarnej dziurze, co możemy zrobić. No tutaj rozwiązania CNI, w tym Cilium, oferują po prostu połączenie i rozgłaszanie tych sieci w głąb dalszej infrastruktury. Jest taka możliwość już teraz też, żeby takie coś zrobić, to jedna sprawa. A nawet jakby ktoś nie rozgłaszał, to jest możliwość po prostu budowania widoczności, kto z kim się komunikuje, na jakich portach. No i tak zwane observability, to jest kluczowa sprawa właśnie też dla środowisk wirtualnych, w tym kontenerowych.
No właśnie, bo idźmy za ciosem. Jak w takim razie, bo ja też ostatnio rozmawiałem i mówiłem, zresztą mówiłem o OpenTelemetry, ale właśnie w kontekście observability, to jak Cilium może takie observability wspomagać? Bo poza Cilium jest jeszcze jeden ciekawy projekt czy produkt, który może wspomagać właśnie observability, jeśli chodzi o tą warstwę sieciową?
Tak naprawdę Isovalent ma trzy takie główne projekty, produkty, rozwiązania. Nazywa się Cilium, Hubble i Tetragon. I wszystkie trzy mają bardzo mocno rozbudowane observability. Każdy z nich ma swoje zalety. Cilium dostarcza metryki i wskazówki, właśnie health checki na temat systemu Kubernetes i sieci komponentów, które są w klastrze. Informuje też o tym, że coś właśnie działa, nie działa i tak dalej. Hubble, główną zaletą Hubble'a jest monitoring na bazie przepływów. To jest coś no, pięknego z tego względu, że nawet w sieciach tradycyjnych, fizycznych nieczęsto mamy możliwość podglądu live przepływów i diagnostyki na tej podstawie, sprawdzenia, gdzie przycina się nam ruch, gdzie jest dropowany pakiet, gdzie następuje filtracja, gdzie jest usterka, po czyjej stronie. Takie przerzucanie się winą nie prowadzi do niczego dobrego. Trzeba mieć narzędzia, żeby wskazać po prostu i szybko rozwiązać problem. Hubble w tym pomaga. I jest też Tetragon, który wspomaga właśnie obserwacje od strony procesów. Potrafi budować process tree, czyli takie drzewko procesu, który wyzwala na przykład różne akcje. Nawet najlepszy firewall na świecie nie będzie w stanie zaobserwować podmiany procesu, który działa na kontenerze, na jakiś właśnie wadliwy czy też złośliwy. Więc takie rzeczy jesteśmy w stanie podejrzeć właśnie w systemie za pomocą tych metod. Plus, czyli można powiedzieć, że obserwowalność składa się z trzech filarów. Metryk, przepływów i trace'ów. Tracing to jest obserwowanie całej ścieżki i badanie metryk opóźnień, prawda, jakichś strat pakietów i tak dalej. I OpenTelemetry właśnie jest takim tutaj odpowiedzią na to, żeby ten tracing zapewnić. No i te wszystkie trzy elementy z tymi trzema elementami albo na te produkty, które wspomniałem, współpracują, albo same te dostarczają.
Czy rzeczy. Ja dobrze, Piotr, zrozumiałem, że to jest aż tak fantastyczne, bo inaczej tego chyba nie mogę określić, że możemy widzieć, że dany pakiet pochodzi od danego procesu uruchomionego na danym kontenerze, trace'ując tak jakby, sprawdzając sobie ruch sieciowy?
Można zrobić tak, że wywołany ruch na przykład TCP, jesteśmy w stanie zobaczyć, który proces w kontenerze to wywołał. To jest na poziomie tak kontenera i hosta, możemy coś takiego zaobserwować. Natomiast obserwacja przepływów, tak zwanych flows, nie daje nam tej możliwości, bo flows w samym pakiecie TCP nie ma informacji o tym, który to proces wywołał, więc tego tutaj nie ma. Natomiast na poziomie obserwacji kontenera i podu mamy takie możliwości. Czyli odpowiedź krótka jest tak, ale na poziomie connections.
Rozumiem, spinając po prostu kontekst, metadane tych informacji, jesteśmy w stanie coś takiego osiągnąć.
Tak, krótko mówiąc tak, natomiast wiadomo, że tu chodzi, trzeba by wniknąć troszeczkę bardziej w detale, ale tak jak mówię, na poziomie flow możemy obserwować przepływy, na poziomie connections, czyli kto uruchomił dane połączenie, ile danych nawet przesłał, to możemy powiązać z procesem jak najbardziej.
No dobrze, Piotrze, czy w tym momencie, wiedząc, jesteś w pewnym stopniu trochę przywiązany do rozwiązania Cilium, ale czy użyłbyś, wiedząc to, co wiesz, użyłbyś Istio lub innego service mesha do osiągnięcia właśnie observability, czy uważasz, że jednak rozwiązanie typu Cilium jest lepsze w jakiś stopniu?
W zależności jakie są tutaj potrzeby. Na dzień dzisiejszy każdy z tych rozwiązań ma swoje zalety. Istio ma bogatszy zbiór funkcjonalności bezsprzecznie na chwilę obecną, bardziej zaawansowane funkcje, natomiast nie operuje na poziomie kernela I metryki, które można zbierać z Istio, bardziej dotyczą metryk warstwy siódmej. Natomiast Cilium potrafi zarówno warstwę trzecią, czwartą i siódmą dokładne metryki pozbierać. I, no i to jest na pewno zaleta. Druga zaleta to jest ta, że Cilium ma większą wydajność dzięki BPF w kernelu właśnie. No jest to potwierdzone różnymi testami, nie tylko przez nas. Natomiast tak jak mówię, no każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety i Istio jest bogatsze w funkcjonalności. Jeżeli komuś zależy na obserwowalności dokładnej w warstwie siódmej, to tutaj Cilium myślę, że jest może dorównać Istio, ale jeśli chodzi o funkcjonalności, które Istio oferuje, traffic engineering, traffic splitting, to tutaj jest Istio jest na, myślę, że na pierwszym miejscu. Natomiast no, trzeba sobie zadać pytanie, co chcemy osiągnąć w naszej sieci. Pamiętajmy też, że można zastosować Istio, samo Istio do Service Mesh, można zastosować samo Cilium do Service Mesh, a można zastosować kombinację. I Cilium jako baza, podstawa do działania Istio on top. I takie rozwiązanie jest właśnie w ramach GKE Enterprise, tak? Na przykład właśnie Google oferuje takie rozwiązanie, gdzie Cilium OSS to jest GKE Data Plane wersja druga i na tym Istio
sobie działa. No właśnie, bo to jest ciekawe, że Cilium stało się tak popularne, że w zasadzie więksi gracze chmur publicznych, dostawcy chmur publicznych, Cilium używają również w swoich usługach dla Kubernetesa. Nie wiem, czy poza Kubernetesem, ale na pewno widziałem właśnie w GKE, widziałem to w AKS-ie i nie tylko. No właśnie, ale Piotrze, to w takim razie, jakie najważniejsze funkcje Cilium ma, które przyciągają użytkowników? Czy to jest właśnie observability, czy coś innego? Co jest takim top 3, może jeśli są takie funkcje, które sprawiają, że Cilium jest aż tak popularne?
Myślę, że wysoka wydajność przede wszystkim platformy sieciowej, stabilność tej platformy. Tutaj słyszymy, mamy głosy od klientów, którzy często migrują właśnie z innych rozwiązań CNI na Cilium, że to porównanie wygląda jest na korzyść tego rozwiązania. Oprócz tego, od strony funkcjonalnej, przede wszystkim właśnie ta mikrosegmentacja, te polityki sieciowe, to jest coś, co jest dużym wyróżnikiem też Cilium, polityki na warstwie siódmej, polityki, które można organizować względem jednocześnie namespace'ów, identyfikatorów, usług, organizować sobie te polityki cluster-wide czy namespace, według namespace'ów. I to jest druga rzecz, która jest bardzo popularna. No i trzecia rzecz to jest właśnie ta obserwowalność. Rozmowy na temat service mesh zaczynają się zazwyczaj właśnie od obserwowalności, nie od traffic engineeringu w naszym przypadku, tylko właśnie od obserwowalności. I to jest trzecia rzecz, która jest najbardziej taka popularna i często są na ten temat rozmowy.
Bo wspomniałeś warstwę siódmą i ja rozumiem, o co ci chodzi, ale jakbyś podał przykład dla naszych słuchaczy, jaka konkretna korzyść, jaki przykład może sprawić, że właśnie ta warstwa siódma, jeśli chodzi o filtrowanie ruchu w klastrze albo poza klaster, właśnie ma przewagę w stosunku do takich prostych firewalli, które znamy, działające na warstwie czwartej, czyli tam, gdzie się tylko liczy adres IP i port. To ta warstwa siódma, co konkretnie może nam przynieść?
Tak, podam przykład właśnie takiego proxy DNS. Proxy DNS działa w ten sposób, że firma chce sobie filtrować ruch do określonych URL, do określonych domen. Ruch ma być dozwolony, do innych ma być zabroniony. I normalnie to by trzeba było sobie postawić raczej coś scentralizowanego, no bo ciężko sobie wyobrazić, że ktoś będzie kupował 100 urządzeń, które będą stały tuż przy każdym workerze. żeby filtrować ten ruch DNS-owy. Raczej to była forma scentralizowana, czyli no, trzeba by się liczyć z tym, że jakiś tam bottleneck, czyli tak zwane wąskie gardło mogłyby wystąpić. Cena takiego rozwiązania też jest całkiem spora. Natomiast w przypadku Cilium można włączyć DNS proxy, właśnie warstwę siódmą, filtrowanie warstwy siódmej, i to odbywa się na każdym workerze, czyli na każdym węźle, gdzie sobie te kontenery działają, i mamy tą formę rozproszoną wtedy. Zyskujemy na wydajności, no bo tyle, ile mamy serwerów, to tyle mamy serwerów proxy. I zyskujemy też na funkcjonalności, no bo tutaj mamy proste rozwiązanie, które nam filtruje potrzebny ruch do określonych domen. Oczywiście są jeszcze inne rozwiązania też w sferze wirtualizacji, to nie jest tylko Cilium na rynku, ale forma rozproszona, jaką prezentuje Kubernetes, wymaga też rozproszonych rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa. I proxy DNS właśnie jest taką zaletą. Oprócz tego jest proxy DNS high availability, czyli nawet jak nam jeden z komponentów w ramach węzła padnie, czy będzie awaria, czy nawet będziemy chcieli zrobić upgrade, to przejmuje kontrolę drugi i realizuje wtedy to filtrowanie. Mieliśmy upgrade'y już naprawdę w dużej skali dla największych firm na świecie, gdzie zrobiliśmy upgrade w sposób bezstratny, bez strat w ruchu. Dlaczego? Dlatego, że ten agent Cilium to jest tak naprawdę agent, który wgrywa programy do kernela, do właśnie eBPF-a, i jego restart nie musi powodować straty ruchu.
Jak dla mnie ta technologia, ten eBPF i to wszystko, co się dzieje w warstwie sieciowej, dla niektórych może być trochę aż zatrważające, ale dla mnie, dla osoby, która zaczynała od sieci, od Cisco Academy i tak dalej, jest to fascynujące, to co się dzieje w sieciówce. I tak to, co mówisz, te rozwiązania, do tej pory dało się jedynie właśnie robić jakimiś serwis meszami, sidecarami i tak dalej, co jest o wiele bardziej skomplikowane. I to, co przed chwilą powiedziałeś, to, że da się to jeszcze na bieżąco aktualizować bez przerwy w działaniu, jak dla mnie po prostu jest to rewelacja.
Oczywiście z adnotacją, że zależy od funkcjonalności, no bo jeżeli mamy na przykład zestawiony protokół routingu, jakąś sesję, na przykład BGP, i ta sesja zestawiona właśnie z agentem, i agent ulega, no, trzeba zrestartować, to można tam graceful restart zrobić, ale generalnie no, trzeba tą sesję odświeżyć, czyli trzeba mieć drugą sesję zestawioną backupową, która po prostu przejmie ruch, przejmie dystrybucję prefiksów, więc oczywiście tutaj tą gwiazdeczkę trzeba postawić w zależności jaki jest zestaw funkcjonalności, ale tak, bezprzerwową komunikację można uzyskać na przykład dla tego DNS proxy.
Okej, jasne. Jeszcze jest jedno zastosowanie dla mnie szczególnie interesujące, ale też w ogóle koncept czegoś, co nazywamy multi-cluster, czyli mamy te Kubernetesy. Ty powiedziałeś, że niektórzy zaczynają dopiero z Kubernetesem, ale ja znam firmy, które już się dawno rozpędziły, już mają po wiele klastrów i tak dalej. I część z nich chce lub łączy te klastry w takie rozwiązania multi-cluster. No i czy według ciebie jest to już, to jeszcze nie jest czas na to, żeby się tym zajmować, czy wręcz przeciwnie, i nie wiem, być może dzięki rozwiązaniom z Cilium będzie to wkrótce standard łatwy do osiągnięcia, żeby sobie wszystko to połączyć i żeby te wszystkie nasze kontenery ze sobą rozmawiały, niezależnie w jakim klastrze są uruchomione.
Tak, przede wszystkim u nas to się nazywa cluster mesh i no to ma spore zastosowanie i ułatwienie dla użytkowników wielu klastrów, bo w Kubernetesie nie przenosi się aplikacji, nie migruje się tak jak maszyny wirtualne, po prostu się uruchamia z pipeline'u, prawda, no, tą wersję, czyli nową wersję gdzieś na innym klastrze. Tylko że jak jest w innym klastrze pozostałość tej aplikacji albo jakaś inna warstwa, to muszą te dwie warstwy czy jakaś część aplikacji ze sobą się skomunikować. I tutaj zawsze sieci i bezpieczeństwo zalegały z tyłu z wymaganiami właśnie połączeń między klastrami. No i cluster mesh to o wiele bardziej ułatwia, bo wtedy w ramach multi-cluster mamy identyfikowalność wszystkich obiektów, możemy takie polityki bezpieczeństwa sobie tworzyć na bazie identyfikatorów z klastra GKE, EKS, AKS, Vanilla Kubernetes, OpenShift czy cokolwiek innego. Mamy jedną politykę, która spina nam sobie całe te wszystkie środowiska i to dotyczy zarówno sieci, jak i bezpieczeństwa, więc tak, mamy klientów, którzy już z tego korzystają. W ramach ciekawostki powiem, że no każdy nasz taki feature set ma, no tak jak w innych firmach, ma swoją poziom stabilności określony, czyli beta, feature, limited i stable. I Cluster Mesh ma u nas status już stable, więc jak najbardziej zalecany, wygrzane rozwiązanie.
Okej. Okay. Piotrze, to na koniec powiedz, bo powiedziałeś, że Cilium ma i filtrowanie w warstwie siódmej, i observability, multi-cluster rozwiązania, co jeszcze tam było? A, service mesh może stworzyć. To powiedz, czy jest coś, czego ci brakuje, albo coś, nad czym Isovalent pracuje? O czym możesz powiedzieć?
A, ciekawe pytanie. Właśnie chciałem ci to też zadać. Czy masz jakieś obserwacje na temat tego, co warto by dodać, na co klienci narzekają, czego im brakuje w sieciach i bezpieczeństwie, albo w ogóle w takim...
Aha, czyli zrobimy tutaj sobie product research. Dobra, to ja bym chciał...
Tak, zróbmy sobie mały startup i
konkurencyjny do Isovalent. Okej, okay, no dobrze.
Nie, niekoniecznie konkurencyjny do jakiegoś rozwiązania. Najlepiej, żeby takie rozwiązanie jeszcze nie istniało, więc konkurencyjne.
Ale zauważ, bo jak już sobie tak rozmawiamy na koniec, to zauważ, że wkrótce to de facto jest monopol, bo oczywiście jest jeszcze Calico, które też ma tam rozwiązania z eBPF-a, ale jeśli rozmawiamy w tym momencie o sieci takiej wysoko wydajnej i opartej o eBPF-a, to w zasadzie mi w głowie pojawia się tylko i wyłącznie Cilium i firma Isovalent. No i to faktycznie przydałoby się, tak jak ja zawsze mówiłem, że w przypadku platform opartych na Kubernetesa, to mamy OpenShifta, który jest potentatem, bo wcześniej zaczęli. Mieliśmy kiedyś Tanzu Community Edition, ale w tym momencie Tanzu jest tylko częścią produktów VMware'a. Z VMware'em są ostatnio przygody z licencjami, niektórzy się obrazili na VMware'a. No i ciekawe, czy będzie alternatywa dla Cilium?
No właśnie, śmiejemy się wewnątrz, że w ramach Isovalent mamy wersję open source i komercyjną wersję. Dla wersji komercyjnej największą konkurentem
open source
jest
wersja open source. Kanibalizujecie więc siebie, bo ludzie... Ale wiesz, to taktyka, którą stosuje wiele firm, że używa tego miliony ludzi, ale z tych milionów jest kilka tysięcy firm albo kilkaset firm, które zapłacą wam wystarczająco dużo pieniążków, żebyście jakoś przetrwali, wydaje mi się.
No właśnie, wydaje mi się, że Cilium jest takim projektem mocnym też w ramach community, open source community, że tu będzie ten open source'owy projekt kontynuowany, bo nawet jakby Isovalent nie chciał już kontrybuować, to te community jest na tyle silne, że tam jest dużo deweloperów, którzy chcą rozwijać. Więc wydaje mi się, że nawet nie ma sensu tworzyć jakiegoś oddzielnego projektu, ale pamiętajmy, że jest dużo projektów wokół Cilium, wokół Kubernetesa, które są potrzebne. Właśnie zapytałeś, co brakuje. Brakuje tej automatyzacji, brakuje wielu elementów bezpieczeństwa, które będą musiały być dołożone.
A ja mam właśnie jeden feature. Możesz wpisać być może gdzieś tam do waszej wewnętrznej dokumentacji. Ja to bym chciał, naprawdę, ze względu na to, że to wszystko działa w kernelu, a ja jestem taki koleś od Linuxa, który kiedyś sobie kontrolował ruch sieciowy za pomocą narzędzi IP Route z kernela. Chciałbym właśnie te feature'y, które ma Istio, jeśli chodzi o kontrolowanie ruchu. Właśnie taki traffic mirroring i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które ma Istio na poziomie sidecarów, to ja bym chciał, żeby to było w Cilium, żebym mógł sobie sterować routingiem, właśnie wprowadzać te sztuczne opóźnienia, to wszystko, co ma ten traffic shaping w Istio. Powiedz Piotrze, kiedy możemy się spodziewać tego i to koniecznie w open source.
Wstawimy to na roadmapę, pojawi się to jak najszybciej, tak, możliwe.
Dobrze, to
za
koniecznie
dwa
wyślij linka, ja to podlinkuję, wyślę na social media, jeśli będzie jakieś głosowanie, gwiazdki w jakichś pull requestach na GitHubie, to zorganizujemy jakąś grupę, żeby tam wygwiazdkować to, ten feature do najszybszego developmentu. No dobra, to super było porozmawiać. Ja jestem super podekscytowany i wiem, że to nie tylko ja, to nie jest sztuczny hype, jak AI trochę, tylko faktycznie sieć i to, co przynosi Cilium z eBPF-em, mega rozwiązuje wiele ciekawych problemów organizacji, które chcą iść z Kubernetesem, ale boją się tej czarnej dziury albo boją się tego, że no, to nie będzie tak dobre jak poza Kubernetesem, więc czy możemy liczyć, że Cilium pomoże też w adopcji Kubernetesa?
Myślę, że tak. I zachęcam do tego, żeby właśnie zacząć z tą przygodę czy wdrożenie na przykład od wersji nawet open source, które jest wykorzystywane bardzo szeroko i wykorzystać tą platformę i zobaczyć, jakie są zalety, zobaczyć, czy to rozwiązuje pewne problemy. Jeżeli pojawią się jakieś nawet uwagi, to jest też społeczność bardzo liczna na różnych kanałach dostępu, w tym na Slacku, gdzie można zadawać pytania i też uzyskać.
Ja jeszcze dodam tylko od strony technicznej, że faktycznie warto zacząć z Cilium. Dlaczego? Bo ciężko się zmienia CNI, ciężko się zmienia te sterowniki, nazwijmy to sieciowe, na istniejącym już rozwiązaniu, więc to jest ta rzecz, którą ciężko zmienić po tym, jak wybierzemy sobie już to do naszej platformy. Dobra, to super. Dzięki Piotrze za te cenne uwagi. Jak cię można znaleźć? Jeśli ktoś będzie chciał jakieś pytania, to czy jesteś na X-ie, LinkedInie? Oczywiście link umieszczę gdzieś.
Najprostszy e-mail, jaki obecnie posiadam, to jest piotr@ibpf.io.
Naprawdę masz takiego maila? Zazdrość. Tych słuchaczy też, którzy chcą mieć takiego fajnego maila. Ekstra.
To jest najprostszy e-mail, ale też można znaleźć mnie na LinkedInie i jeżeli ktoś będzie chciał coś nawiązać, jeżeli ktoś będzie chciał zadać jakieś pytanie, to serdecznie zapraszam.
Ekstra. To dzięki. Śmiało. Czyli nasz człowiek w iSurveillance czy w obecnym Cisco, ale na pewno też jest w stanie pomóc również od strony tego, jak to działa. Także jeśli macie pytania, to śmiało uderzajcie do Piotra.
Mam jeszcze jedną informację, że Polaków jest więcej w iSurveillance i też zajmują się bezpośrednio rozwojem architektury. Są osoby ex-Google, są osoby, które tworzyły Kubernetesa właśnie najpierw w firmie Google, teraz zajmują się rozwojem tych rozwiązań w iSurveillance. No i ten zespół polski jest całkiem mocny. Więc jeżeli ktoś będzie chciał, też polecam firmę teraz iSurveillance w ramach Cisco jako ewentualny etap.
Okej,
zarówno jako deweloper, jak i jako architekt, jako customer reliability engineer jest.
Super, to skontaktujcie się z Piotrem, jeśli chcecie znać szczegóły. A tymczasem dzięki za wysłuchanie naszej rozmowy i do usłyszenia kolejnym razem w kolejnym ciekawym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć.
Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.